Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, Daniel Sawicki, witam w rozmowie punkt dziewiąta, a dzisiaj naszym gościem zdalnie jest radny miejski Filip Gryko, przewodniczący klubu radnych Zielona Razem. Witamy serdecznie, panie radny, na antenie.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Panie radny, może rozpocznijmy od tego, że za trzy dni rozpoczyna się największa impreza tegoroczna, miejska impreza, czyli winobranie. Chcąc, nie chcąc, tysiące zielonogórzan, nie tylko zielonogórzan pojawi się w naszym mieście. Będzie świętowanie troszkę w mniejszym zakresie, ale jednak będzie. Pójdzie pan na te imprezy winobraniowe? Tak bez obaw spokojnie możemy się bawić?
Ja myślę, że na parę imprez na pewno pójdę. Jeżeli mój syn już wczoraj poszedł do szkoły i dzisiaj go odprowadzałem do szkoły, a to trochę byłaby to schizofrenia. Z jednej strony dziecko idzie do szkoły, a z drugiej strony gdzie styka się, nie wiem, z tysiącami, są setkami uczniów i nauczycieli, a z drugiej strony nie szedłby na imprezę jakąś na terenie otwartym, powiedzmy na terenie winobrania. Także myślę, że no, trzeba się odważyć, trzeba częściowo skorzystać z tego, oczywiście w jakimś ograniczonym zakresie, bo też te winobranie będzie w tym roku troszkę skromniejsze. Tak? Z jednej strony jakby zastanawialiśmy się jako władze miasta, pan prezydent miał tutaj dość dużą zagwozdkę, bo ta sytuacja jest dość dynamiczna, czy robić, czy nie robić, ale podjął decyzję, że jednak robimy, ale w jakimś ograniczonym zakresie i myślę, że to jest słuszna decyzja, bo gdybyśmy robili że tak powiem, w pełnym zakresie, to byłaby dyskusja, czy to jest dobre, czy to jest mądre, czy to na pewno nie zabliczyli się do jakiegoś, nie wiem, rozwoju tutaj pandemii w Zielonej Górze, a z drugiej strony, gdybyśmy w ogóle nie robili, to też byśmy dali taki impuls, że Zielona Góra gdzieś tam jest, wycofuje się z imprez i tak już wiele imprez się nie odbyło. Jak ta kultura w naszym mieście, myślę, że dość mocno ucierpiała. Także warto jednak spróbować i róbmy to po prostu tak, jak na tyle, ile możemy. Tak.
To moje pytanie o winobranie i o bezpieczeństwie związanym z imprezami masowymi jest nie bez kozery, ponieważ kilka dni temu prezydent Janusz Kubicki pozwolił sobie na kilka wpisów na swoim koncie na portalu społecznościowym odnośnie właśnie pandemii koronawirusa. Delikatnie mówiąc, no, poddaję w wątpliwość całą pandemię, to, że rzeczywiście mamy z nią do czynienia, że jest ona dla nas groźna, panie radny.
No, pan prezydent dość sceptycznie podchodzi do całej pandemii i czym to sytuacja się bardziej rozwija, tym bardziej powiedzmy jakby jest sceptyczny do tej całej sytuacji. Ja powoli też zaczynam w ten sposób to odbierać, z racji tego, że jakby my, przynajmniej w dziale tam, gdzie ja pracuję, czyli w budownictwie, cały czas pracujemy normalnie. Nie było żadnych wydarzeń, a ja jako mam styczność, nie wiem, 7-8 budowami w 3 czy 4 miastach, to nie jest tylko Zielona Góra. Obecnie jadę do Szczecina na budowę, także widać, że jakby to nie do końca nas jakby jako Polskę dotyka, ale z drugiej strony gospodarczo dość mocno. Także jest to taka schizofrenia i jest problem z tym, że jeżeli będziemy, nie wiem, za mocno się odcinać, za mocno się cały czas izolować, to ucierpimy bardzo mocno gospodarczo. I tu pan prezydent w tym kierunku też idzie, że podnosi jakby też te aspekty gospodarcze, ale także zachowanie polityków. Nie przez przypadek wybrał 2 polityków skrajnych jakby obozów, tu pana ministra zdrowia byłego i pana prezydenta Warszawy, którzy też jakby w różny sposób jakby zachowują się. Raz mówią o niebezpieczeństwie, a drugi raz są bardzo otwarci na codzienne jakby przyjemności, choćby wyjazd na urlop do Hiszpanii czy tam na Wyspy Kanaryjskie. Także myślę, że pan prezydent już jakby troszeczkę też jakby wyczuwa na swoje społeczne, że społeczeństwo ma coraz bardziej dosyć tego, co się dzieje. Aczkolwiek wiadomo, że musimy te pewne restrykcje zachowywać, ale też nie dajmy się zwariować.
Dobrze, nie dajmy się zwariować jak najbardziej. Porozmawiajmy zatem o finansach miasta, bo podczas naszej ostatniej rozmowy, gdy akurat z panem rozmawiałem, bodajże to było na przełomie maja i czerwca, wspomniał pan, że nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać, jeśli chodzi o pieniądze miejskie, które wpływają do kasy miejskiej z podatków, z różnych danin. A jak to wygląda w tej chwili? Widać rzeczywiście, że jest ten kryzys, zaczyna dotykać miasto Zielona Góra?
No to jest tak, że jak z panem rozmawiałem, to mieliśmy dane z kwietnia, gdzie kwiecień był najgorszym rokiem, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu. Praktycznie było połowę mniej niż to wcześniej.
Ale w maju już było dobrze, pan mówił, że w maju już było nieźle.
W maju było lepiej, tak, ale aczkolwiek w każdym miesiącu brakuje nam 2-4 milionów złotych. Czekamy teraz na podsumowanie. Obecnie wiem, że pan prezydent jakby powoli zamyka jakby wykonanie budżetu na pierwsze półrocze i już wiemy, ile pieniędzy wydaliśmy, a ile pieniędzy wpłynęło do kasy miasta. My mamy kolejne takie ważne decyzje, z racji tego, co panu redaktorowi mówiłem, że my jakby przygotowujemy się w cudzysłowie na tarczę 4.0 w Zielonej Górze. To były między innymi pomysły pana prezydenta, żeby wrzucić jak najwięcej pieniędzy do gospodarki. My w założeniu ten rok, co mówiłem też wcześniej w tamtym ostatnim wywiadzie, przygotowujemy jakby bardziej pod względem projektowym. I teraz tak, na biurku prezydenta leży pozwolenie i projekt, pozwolenie na budowę już garażu wielopoziomowego na palmiarni, to jest wydatek, nie wiem, myślę, rzędu kilkunastu milionów złotych. Leży 900 miejsc postojowych z pozwoleniami z parkingu 1000+, które są też praktycznie gotowe, żeby ogłosić przetarg już na samo wykonawstwo. Wiem, pan prezydent o tym rzucał też na Facebooka i pokazywał, że mamy też już gotowy program funkcjonalny użytkowy, jesteśmy gotowi, żeby zaprojektować i wybudować. Wtedy o przetargu na rozbudowę szkoły. Chodzi tutaj o szkołę na ulicy Batorego i o salę gimnastyczną. Medialną,
słyszymy się?
Kilkanaście milionów złotych i to też wszystko leży już gotowe do inwestowania. Praktycznie jesteśmy teraz przygotowani pod względem projektowym. Jeszcze jest temat najważniejszy według nas tej kadencji, czyli temat Ochli. Wiem, że też przygotowujemy się do PFU, czyli jednak pójdziemy w ten program skrócony, czyli zaprojektuj, wybuduj, bo chcemy, żeby w ciągu roku uzyskać pozwolenia, zgody i żeby jakby ten wykonawca miał rok czasu na projektowanie i rok czasu na zbudowanie. Czyli żeby w 2022 mieszkańcy mogli skorzystać z nowej, odnowionej Ochli. Także pandemia pandemią, my przygotowujemy projekty i będzie taki moment, gdzie pan prezydent powie, na to nas stać, na to nas nie stać, bierzemy kredyt, najprawdopodobniej to już jesteśmy na ten, do tego przekonani, jesteśmy na tego pewni, musi zbilansować budżet. Jeszcze nie wiem, czy to brak 60 milionów, czy 40 milionów, to się w ciągu, nie wiem, 2 miesięcy okaże.
Wiadomo, że takie inwestycje chociażby jak Ochla, one będą rozłożone na lata. Pytanie jest, pytanie brzmi w tym momencie, no bo ja rozumiem, że tu chodzi o dosypanie tych pieniędzy do gospodarki, żeby rozkręcić, żeby firmy miały, prawda, pracę, żeby pieniądz krążył w gospodarce, a nie obawiają się państwo, że ten kryzys może pójść w takim kierunku, że będzie potrzebne schładzanie właśnie gospodarki?
Znaczy nie, my bardziej patrzymy na to pod tym względem, że jakby potrzebne jest więcej pracy, tak, więcej zleceń, tak, dla miejskich firm, dla podwykonawców. I nie obawiamy się zupełnie tego składania. Widać, że też, że jak te pieniądze jakby są w gospodarce, ale potrzeba pracy, potrzeba zajęć, tak? Ponieważ choćby ten program rządowy, bo teraz nie wiem, czy pan redaktor słyszał, ale my też jako miasto aplikujemy o dość poważne środki rządowe, tak? Już tam rząd obiecał przed wyborami jeszcze prezydenckimi, przywiózł pan poseł Materna nam czek, ale to jest 18 milionów złotych, ale to jest jeszcze mało. Z tego co wiem, mamy szansę na około 70 milionów złotych z pieniędzy rządowych i też chcemy
spora
te pieniądze pozyskać. Tak, no dość to duże pieniądze, które oczywiście nie wiadomo, czy wszystko nam się uda, ale chcemy jak najwięcej pieniędzy uzyskać z państwa, chcemy dodatkowo z unijnych środków i naprawdę liczymy na to i uważamy, że Zielona Góra no może być takim miejscem, gdzie naprawdę nie będzie żyło się gorzej, a wręcz przeciwnie, może nawet lepiej niż przed panem. Chodzi tylko o to, żeby po prostu pompować tam pieniądze w gospodarkę, żeby nasi przedsiębiorcy mieli po prostu co robić, tak? Taki jest pomysł i tego się trzymamy. Oczywiście też patrząc realnie na nasze możliwości budżetowe. Także to, co jeszcze raz powtórzę, czekamy na te wyniki, jesteśmy coraz bliższy tych wyników, będziemy zaraz wiedzieli. Mamy też oczywiście wyniki związane z oświatą, czekamy też, ile oświata będzie potrzebowała więcej pieniędzy, bo też oświatę dotyka ta pandemia, no bo choćby wszystkie przygotowania szkoły, to wszystko kosztuje, ten płyn do dezynfekcji, no każde rozwiązanie
tak
w szkole, nie, jakaś sala izolacyjna, no wszystko to są pieniądze, które trzeba wyłożyć.
Panie radny, rozumiem te pomysły na gospodarkę, bardzo dobrze, że one są, oby się udało wszystko zrealizować. Pytanie troszeczkę inne. Pytanie o Miejski Zakład Komunikacji, ponieważ od stycznia zakład nie będzie już zakładem budżetowym, będzie spółką miejską. To również przyniesie globalnie jakieś oszczędności? Czy jaki jest dalekosiężny cel przekształcenia właśnie w spółkę zakładu budżetowego?
Po pierwsze, wymusza to na nas prawo, z racji tego, że powoli dotacje, które przekazujemy, czyli pieniążki, które idą z miasta, ponieważ, no nie wiem, czy każdy wie, ale no, NDSK jest zawsze deficytowe, tak? Czyli nie ma takiej możliwości, żeby autobusy zarabiały na siebie i żeby ten transport publiczny zarabiał na siebie. Z racji tego co roku jako miasto dodajemy, jakby jako mieszkańcy z każdego z naszej kasy, z naszego kieszeni idą pieniądze w formie podatków, a podatki idą do NZK i dodajemy około 50%, już nawet ponad 50% dotacji. A ustawa mówi o tym jednoznacznie, jeżeli dodajesz powiedzmy 50% pieniędzy do danej spółki, która jakby egzystuje, czy nie spółki, czyli tam zakładu naszego właśnie, to musisz go przekształcić w spółkę, bo to jest zgodne z prawem. No i też przykład choćby no, ZGK, czyli nie wiem, czy każdy tam kojarzy, ale jest taka spółeczka, została powołana, wyodrębniliśmy, kiedyś był ZGKiN, taka można powiedzieć stary zakład.
Tak, jest ZGK i zakład mieszkaniowy.
Tak, i podzieliliśmy to i stworzyliśmy spółkę i można zauważyć, tam jest taka spółka, która zajmuje się między innymi zielenią i śmieciami i można zobaczyć choćby, jak zieleń w mieście na tym zyskała, gdzie prezes Sikora Krzysztof naprawdę się stara i tu też widać, że jest taka możliwość, że będzie powołana spółka. Ta spółką troszkę inaczej się zarządza niż zakładem komunalnym. To już jest bardziej nowoczesny twór. Jedni mówią, że to jest bardziej już w kierunku gospodarki rynkowej. Oczywiście ta rynkowość jest jakaś tam ograniczona, no bo nagle nie pojawi się, nie wiem, inna spółka prywatna, która będzie przewoziła ludzi jakby w komunikacji publicznej, aczkolwiek zawsze w spółce jest ta większa rynkowość, większa walka też o to, o wizerunek, o pieniądze. I to widać choćby w przypadku właśnie tego ZGK, który pokazuje jako przykład, że można naprawdę na zielenią zadbać w mieście i jest ten przeskok dość duży. Myślę, że na to dwukrotny, czy na to 100% jest wzrost jakby tego zadowolenia z tego, jak zieleń wygląda w mieście. I to pokazuje, że jednak ta spółka, powołanie tej spółki mają głębszy sens. Ja myślę, że stan ZGK jest naprawdę dobrze, bo ZGK ma bardzo nowoczesny tabor, mamy autobusy elektryczne, jesteśmy jakby liderem, jeżeli chodzi o elektryfikację miejskiej komunikacji w Polsce, aczkolwiek na pewno to się jeszcze można lepiej. I myślę, że ta spółka, jeżeli jest konieczna, prawa, to też myślę, że ma sens.
Czyli tak, MZK sobie radzi, panie radny. Chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, krótko na koniec, w zupełnie innej sprawie, bo wydaje się, że rozgorzała taka polityczna walka między zarządem województwa lubuskiego a prezydentem Januszem Kubickim i chciałem poprosić o pana opinię do takiego stwierdzenia użytego przez panią marszałek Elżbietę Polak, że klub samorządowe lubuskie, samorządne lubuskie jest obecnie prywatnym klubem Janusza Kubickiego.
Znaczy ja myślę, że to nadużycie, no bo też jest pan prezydent Nowej Soli, który też jest dość dużym sporze, tak, pana Milewski, dużym sporze z zarządem województwa. Jest paru też niezadowolonych samorządowców, którzy jakby te grono rośnie i też nie wrzucał tego wszystkiego do jednego kotła, że tylko pan prezydent Kubicki nie wkurzył się, walnął ręką w stół i powiedział, teraz ja wam pokażę. Nie, tak nie jest. To też jest wynikiem jakby działalności zarządu. Ja bym też na miejscu zarządu troszeczkę też spojrzał na siebie, tak, bo my jako miasto wojewódzkie, tak, i Gorzów, i Zielona Góra, naprawdę uważamy, że warto z miastami jakby rozmawiać, że troszeczkę mało jest tego przełożenia pomiędzy tym samorządami, dużymi miastami, a zarządem województwa, tych rozmów, tak? Ja wiem, że było wiele spotkań, sam uczestniczyłem, aczkolwiek one na wielu przypadkach na niczym się kończyły. Między nami też powstał spór polityczny, też nie ma co owijać tego bawełny między Platformą, a prezydentem Kubickim i jakby otoczeniem prezydenta Kubickiego, a spór polityczny polegał na tym, że Platforma zaczęła nas niejako dotykać i jakby też uderzać i w trakcie kampanii wyborczej, bo trzeba przypomnieć kampanię pana radnego Kotylaka, który dość mocno nas tam do prokuratury przynosił papiery, dokumenty. I my tego nie potrafimy akurat zapomnieć, bo to nas najbardziej bolało. No i później ciągła naparzanka, nie wiem, czy z radnym Rewersem, czy z radnym Legutowskim w Radzie Miasta.
Tak, te problemy przeniosły się szerzej. Panie radny,
no i one się przeniosły się na województwo. To nie jest korzystne ani dla województwa, ani dla miasta. Dlatego ja jestem zwolennikiem, żeby się dogadać. Tylko naprawdę ciężko
oczywiście
się rozmawia.
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje jak najbardziej. Musimy już niestety kończyć. Radny miasta Zielona Góra, pan Filip Gryko był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy za uwagę, dziękuję Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa punkt dziewiąta.